Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Na wzgórzu stanęła budowla przewyższająca wszystkie dzieła najznakomitszych artystów. Zachwycał się Wawelem ksiądz Stanisław Orzechowski, historyk, autor pism politycznych i religijnych Złotego Wieku. Ów zamek wydaje się siedzibą nie ludzi, lecz bogów nieśmiertelnych, mówił. O Wawelu i jego burzliwej historii rozmawiać będziemy dziś w programie z autorem wydanej właśnie biografii Wawelu, krakowskim historykiem Kamilem Janickim. Zapraszam.
Dobre książki.
Na samym początku był potwór, była też podstępna zbrodnia, zabrakło za to dzielnego szewczyka, a nawet smoka. Tak zaczyna swoją opowieść o najsłynniejszej rezydencji polskich królów Wawelu krakowski historyk, pisarz Kamil Janicki. Jego biografia Wawelu ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa literackiego. Ta historia zaczyna się baśniowo od legendy o wawelskim smoku, którego ponoć nie było, ale przecież skoro jest smocza jama, to jakieś smoczysko musiało jednak być. Ale rozpoczęcie biografii od legendy nie jest bezzasadne, wszak dzieje miejsca wzgórza wawelskiego giną gdzieś tam w pomrokach dziejów, a skoro swoje smocze opowieści miały i Paryż, i Rzym, więc czemuż nie Kraków, z którym historia Wawelu jest immanentnie związana. Ale nim zanurzymy się w tę wawelską opowieść, to zacznijmy od wyzwania, jakie stanęło przed autorem wielu książek historycznych. Setki lat historii, miejsca numer jeden, można powiedzieć, w Rzeczpospolitej, które udało się jednak pomieścić na ponad 500 stronach. Więc witam przede wszystkim pani Kamilu.
Dzień dobry pani i państwu. Tak, ta książka była fascynującym wyzwaniem. Już trochę różnych książek pisałem. Ostatnio układałem u siebie na półce w domu, to aż się zdziwiłem, ile już tego z siebie wyrzuciłem, ale nie było dłuższej w mojej karierze, nie było też trudniejszej do napisania. Nie wiem, czy gdybym wiedział, ile to będzie pracy, to czy bym drugi raz się zamierzył z motyką na to słońce. Jest to problem fascynujący. Tak mnie gryzło od lat, że Wawel, no miejsce naprawdę, numer jeden, to myślę, że jakbyśmy podeszli na ulicy do każdego i zapytali, jakie jest najważniejsze miejsce w polskiej historii, no to trudno wskazać coś innego niż Wawel. No tutaj się ogniskuje no i nasza historia polityczna i ta symbolika po prostu państwa na narodu, to jest to serce kraju, no nie zawsze lubiane, nie zawsze chętnie zamieszkiwane przez władców, ale zawsze uważane za ten punkt po prostu nieodzowny. Od wieku XI trudno sobie wyobrazić istnienie państwa polskiego bez Krakowa, bez koronacji na Wawelu, bez katedry wawelskiej, no i bez tego pałacu, który może i przybiera przeróżne formy, który płonie w pożarach, jest przebudowywany, burzony, tworzony na nowo na przeróżne sposoby, no ale jest po prostu konieczny. No i to miejsce. Tak ważne, dotąd nie było jednej książki na jego temat. W sensie były tysiące książek na temat Wawelu. Trochę nie doceniłem ogromu tej literatury, ale nie dało się sięgnąć po jedną książkę, nawet opasłą, gdzie od A do Z można by ciekawie przeczytać po prostu całe dzieje Wawelu. No jedna taka książka wyszła w 1907 roku profesora Tomkowicza, czyli w czasach, gdy jeszcze Wawel w ogóle po części jest okupowany przez Austriaków, kiedy jest absolutną ruiną, gdy nie wiadomo za bardzo jego historia. To, co wiadomo, to trudno swobodnie pisać, no bo powtórzę, jest okupacja austriacka dalej w Polsce, no a tutaj pewne wizje historyczne się ścierają. No i od tego czasu mamy najwyżej takie krótkie, popularno-naukowe książeczki, czy przewodniki, czy właśnie bardzo szczegółowe prace naukowe, często wybitne. Ja tutaj jakby tej książki nie mógłbym napisać bez wsparcia świetnych specjalistów w Wawelu, bez tego, że wielu z nich w ogóle był gotowych ze mną rozmawiać, rozwiewać wątpliwości, naświetlać często drobne i absurdalne szczegóły. Często się też kłóciliśmy o jakieś tam drobne szczegóły, bo w takich historiach no, spory naukowe są potężne. Ale nie było tak, żeby wziąć jedną historię i poznać ten Wawel od początku do końca i nie Wawel naukowo, nie politycznie, ale jako miejsce, gdzie ludzie żyją, gdzie ludzie pracują, gdzie ludzie mieszkają. No ten Wawel do niedawna był zupełnie nieodgadniony. Mamy 100 kilkadziesiąt pomieszczeń. Do czego one służyły? Teraz to są po prostu takie no, trochę zlewające się ze sobą sale muzealne z obrazami, często wystrojone w ogóle bez nawiązania do tej pierwotnej historii. historii, a to było żywe miejsce. To było miejsce, gdzie każdy pokój do czegoś służył. I poniekąd ta moja książka to też jest próba odtworzenia takiego mieszkania króla, mieszkania królowej, mieszkania dzieci królewskich. Bo przecież to, jak żyjemy, no niezwykle wiele mówi o wszystkim.
Zaczęłam to nasze dzisiejsze spotkanie od Smoka Wawelskiego. Nie tylko dlatego, że pan również zaczyna od Smoka Wawelskiego, no bo ten Smok Wawelski jest intrygujący i oczywiście jest immanentnie związany z tym wzgórzem. Zresztą pan cały czas w książce wymiennie nazywając Wawel skałą całożercy. No więc jednak myślę, że pani Kamilu, zacznijmy od tego smoka, czyli od Wincentego Kadłubka, bo to jemu zawdzięczamy tę legendę o Smoku Wawelskim, która jak żadna inna chyba legenda nie przyjęła się aż tak dobrze.
No, jemu zawdzięczamy jakąś wersję tej legendy. Najstarszą, którą jesteśmy w stanie zlokalizować, ale wydaje się, że ona musiała mieć jeszcze wcześniejsze wersje. Nie można tak łatwo powiedzieć, smoka nie było, historia jest wyssana z palcem. To jest dużo bardziej złożone. Sam Kadłubek, to dzisiaj wiemy niemal z pewnością, wzorował się na obcych opowieściach. Jest taki romans o Aleksandrze Macedońskim, pochodzący w tych wczesnych wersjach jeszcze z III wieku naszej ery, gdzie jest bardzo podobna historia o walce ze smokiem, bardzo podobnymi metodami, gdzie można niemal jeden do jednego różne wątki tych dwóch legend ze sobą zestawić. No i wydaje się, że Kadłubek, który prawdopodobnie studiował za granicą, poznał taką wersję i potem ją osadził w naszych realiach. Ale no, zrobił to z jakiegoś powodu. Wydaje się, że musiał połączyć właśnie te wątki obce i wpisać je trochę w legendę, która była na miejscu, ale wydawała mu się może zbyt prosta, zbyt zapomniana, może nie miał szczegółów, może była w jego ocenie przaśna, no bo on niezwykle cenił tą kulturę łacińską, zachodnią, lubił tak wszystko latynizować, dlatego na przykład nie było u niego kraka, tylko był Gracchus, no ale no, nie mógł wszystkiego wyssać z palca. Na pewno jakiś krak istniał. Istniał dlatego, bo mamy Kraków. I dla badaczy jest rzeczą niewątpliwą, że nazwa Krakowa bierze się od imienia właśnie Kraka czy Krakusa. Nie wiemy, kim on właściwie był. No pewnie jakimś wodzem, władcą, kimś niezwykle ważnym, no bo nie nadawano nazw miast przypadkowym osobom. Więc wydaje się, że mieliśmy władcę o takim imieniu, przynajmniej my. Mówię o nas, mieszkańcach Krakowa. No i na pewno było tutaj państwo, które się rodziło jeszcze przed państwem Piastów, które próbowało zdobyć dominację w regionie w wieku IX, kiedy w Wielkopolsce były właściwie głównie puszcze. To jest to państwo Wiślan. No i jego stolicą jest właśnie Wawel, bo w tej najwcześniejszej historii Wawel i Kraków to jest to samo. Kraków zaczyna się na Wawelu. To jest jakby ta pierwsza dzielnica Krakowa. To jest to miejsce, gdzie z jednej strony żyją ludzie najważniejsi, ale z drugiej też początkowo są tam dziesiątki takich prostych chłopskich czy nawet niewolniczych chat. Więc jeśli mówimy o historii Wawelu, ona się splata nierozerwalnie z historią właśnie no, naszego grodu Kraka. Grodu Kraka, Krakowa, to jest początek. Natomiast ta legenda o Smoku Wawelskim mogła mieć jeszcze różne inne przyczyny. Mogło być tak, że znaleziono w jakiejś jamie, bo pierwotnie to nie była jedna smocza jama. Cała ta skała wapienna Wawelu była poznaczona różnymi szczelinami, jaskiniami, jamami. To były całe systemy jaskiń, które po części zasypano, które częściowo same się zawaliły lub zostały zamurowane. No, może znaleziono jakieś kości przedpotopowego zwierzęcia, wieloryba. To tak mawiano w wieku XVIII-XIX i chyba z pewnym sensem. Dzisiaj wielu badaczy twierdzi, że w ogóle opowieści o smokach biorą się ze znajdywanych przed wiekami kości na przykład dinozaurów, których nie dało się w żaden sposób wytłumaczyć. No, u nas to raczej nie był dinozaur, bo ich się nie znajduje za bardzo na ziemiach polskich, bo te ziemie były pod wodą w tamtych czasach, ale no wszelkie inne kości. Kilka takich kości przed Katedrą Wawelską do dzisiaj wisi. Raczej nie mają związku ze Smokiem Wawelskim, ale inna taka kość mogła kogoś zainspirować w wieku 8, 9, 10.
Prawda czy nie, ale Smok Wawelski został przez Krakowian oczywiście zaakceptowany. Smocza Jama jest. Przed Smoczą Jamą stoi pomnik dłuta profesora Bronisława Chromego. Ogniem zieje, smog jest. I na tym jakby sprawę Smoka Wawelskiego moglibyśmy zakończyć. Dzieje, skały, całożercy. Podoba mi się to określenie.
Ja go nie wymyśliłem. To jest historyczne określenie, ale tak piękne, że po prostu musiałem go.
Tak, ale do tej pory nikt o Wawelu nie mówił jako o skale całożercy, więc dlatego mówię, że że podoba mi się to określenie, więc Dzieje skały całożercy, czyli oczywiście smoka, jak nazywa pan Wzgórze Wawelskie, splatają się oczywiście nierozerwalnie z dziejami Polski, pełnymi rozmaitych zakrętów. Jak z Polską było, tak i z Wawelem było, można powiedzieć. Jak Polska rozkwitała, to i rozkwitał Zamek Królewski na Wawelu, a jak z Polską działo się źle, to i z Wawelem też niezbyt dobrze się działo. Wszystko zaczyna się oczywiście od Piastów, zaczyna się od Mieszka, no bo w końcu to on Wiślan zajął. I można powiedzieć, że bez specjalnych zniszczeń przejął również i to Wzgórze. Przynajmniej nic o tym nie wiemy, żeby rozprawił się tu ogniem i mieczem.
Tak, to znaczy ta historia ma jeszcze takie dwa etapy, które trochę wypieramy, bo państwo Wiślan ogółem znika bardzo szybko z historii. Jest to pewna zagadka. Wydaje się, że znika, ponieważ wchodzi tutaj na krótki czas dominacja najpierw Wielkich Moraw, czyli takiego krótko istniejącego mocarstwa środkowej Europy Słowiańskiego. Potem mamy Kraków pod krótką dominacją czeską. To nie znaczy, że tutaj jest w takim dosłownym sensie państwo czeskie, no ale władcy miejscowi zostali obaleni, elity podporządkowano właśnie Pradze. Jest tutaj szlak handlowy kontrolowany przez Czechy. No i Mieszko jakby nie zajmuje państwa już Wiślan, ale zajmuje właśnie no, pewną taką peryferię czeską. No i rzeczywiście Wawel okazuje się dla niego tak dobrze zorganizowany, tak dochodowy, że nie robi tego, co wszędzie indziej, bo w innych regionach, na przykład w Lublinie mamy ślady, że gdy Mieszko wchodzi, to pali wszystko do gołej ziemi, morduje, porywa, sprzedaje w niewolę. No to jest trochę taka metoda prowadzenia polityki w X, IX, XI wieku. Dość typowa, no ale w Krakowie postępuje inaczej. Rzeczywiście dochodzi do jakiegoś porozumienia między tym ośrodkiem centralnym a Krakowem i Mieszko zaczyna traktować Wawel jako trochę taką drugą stolicę. No i to, jak rekonstruujemy te dzieje, osadza tutaj w Małopolsce swojego syna Bolesława Chrobrego. Ma takie wyobrażenie podzielenia państwa właśnie tak, by jego pierworodny Bolesław Chrobry mieszkał i rządził Małopolską, a że pozostali synowie rządzili w Wielkopolsce. To się nie udaje. Bolesław Chrobry ma taki charakter, że siłą rzeczy szybko ten kraj jednoczy. Ale rzeczywiście Wawel już od schyłku X wieku jest traktowany jako jedna ze stolic Polski. Sedes regni principales mówiono po łacinie, bo wtedy nie było jednej stolicy. Nie dałoby się rządzić wielkim państwem, czy nawet średnim państwem, bez transportu, bez metod komunikacji z jednego tylko punktu. Więc rzeczywiście Kraków przez stulecia, jeśli nie jest jeszcze główną siedzibą, to jest jedną z tych najważniejszych siedzib. Stopniowo staje się z różnych względów tą jedną najważniejszą, nieodzowną. Ale tak, już Mieszko to musi mieć jakiś pałac, choć jest pewną zagadką jaki.
Chciałabym przywołać ten Wawel z czasów pierwszych Piastów, bowiem jak twierdzą badacze, podjęto wtedy rozmyślny projekt o zadziwiającym rozmachu. Jak pisze pan, chodziło w nim o to, by przemienić dawny gród Wiślan w swoistą kopię Akwizgranu. To miasto położone w Nadrenii, jedno z najbardziej znanych w ówczesnej Europie. Dlaczego akurat Akwizgran miał być wzorcem dla Wawelu?
To jest taka teoria, ona jest bardzo kontrowersyjna. Ja osobiście jestem dość sceptyczny co do niej. Nie mogłem jej nie przedstawić. Jest to fascynujący obraz. To, co wiemy na 100%, co nie ulega żadnym wątpliwościom, Wawel jest na miarę Europy Środkowej, w tym wczesnym średniowieczu, ewenementem. Na Wawelu z tego okresu przedromańskiego, wczesnoromańskiego mamy kilkanaście budowli kamiennych, czyli więcej niż z całej Polski znamy. No, nie wiem, w Poznaniu możemy wskazać dwie, trzy takie najstarsze budowle. W Gnieźnie nawet nie tyle, no ale Gniezno zostało bardzo potem zniwelowane, więc nawet nie znaleziono do dzisiaj pierwszego pałacu książęcego. No, a na Wawelu jest więcej tych budowli niż na przykład w całych Czechach, które wcześniej są no, mocarstwem regionalnym. Do końca nie wiadomo, dlaczego Wawel był tak inaczej traktowany niż pozostałe miejsca. No, ja tutaj już od lat jestem zwolennikiem takiej tezy, że to jest w dużym stopniu wpływ pierwszej polskiej królowej Rychezy, która czyni z Wawelu takie swoje podwórko, symbolicznie go wyciąga na taki wyższy poziom. Ona właśnie ma rodzinne związki z Akwizgranem. Ona inspiruje swojego męża, drugiego polskiego króla, Mieszka II Lamberta. Tu nie chodzi o to, czy to chodziło o dosłowną kopię Akwizgranu. To mnie do końca nie przekonuje, bo ten pomysł jest taki, że rzeczywiście lokowano w Krakowie nawet świątynie w tych samych miejscach, w tych samych kierunkach, w podobnych odległościach, co w Akwizgranie na zasadach pewnej takiej świętej geometrii. Aż takich podobieństw współczesnych archeologia nie pokazuje. Jakby pewne domysły, no ciężko potwierdzić. Wiemy że na przykład był kościół Salwatora, ale pierwsze jego ślady są o 100 lat za późne, żeby to była inicjatywa Rychesy. Ale tu nie chodzi o to, czy dosłownie to był Akwizgran. To było miejsce, które budowano jako symbol, które budowano jako może nie tylko jedyny, najważniejszy jeszcze ośrodek władzy, ale jako miejsce, gdzie ma się skupiać to wsparcie boskie, bo wtedy wierzono, że właśnie odpowiednia lokalizacja świątyń, odpowiedni luksus tych świątyń blich, który ściąga łaskę Bożą, rozumiem całkowicie dosłownie. Tutaj trzymano dziesiątki czy setki świętych relikwii, no i tutaj też władcy właśnie mają ten jeden ze swoich najważniejszych punktów oparcia, stąd pewnie już Bolesław Chrobry wyrusza na Kijów, czy wyrusza, żeby podbić Pragę, choć to tylko tymczasowo. I rzeczywiście już za czasów tych pierwszych piastów jest to miejsce kluczowe, miejsce też bardzo umocnione, otoczone wołami, jak to się mówi, skrzyniowymi, bo dosłownie były złożone z takich gigantycznych, kilkumetrowych, głębokich, też na kilka metrów skrzyń, które się pną w górę, łącznie chyba na 11 metrów, jeśli teraz mnie pamięć nie myli, więc jest to konstrukcja naprawdę imponująca, no i konstrukcja, która szybko płonie, bo to, co myślę, że bardzo przekonująco wykazał szef archeologii obecny na Wawelu, dr Kukliński, mamy ślady pożaru Wawelu z okresu tego upadku państwa pierwszych piastów, gdy Brzetysław atakuje Wielkopolskę, to mamy w kronikach wiadomości, że w Poznaniu czy w Gnieźnie dzikie zwierzęta zalęgły się w kościołach, no i dotąd twierdzono, że w Krakowie było lepiej, że tutaj wróg nie doszedł. Ale nie, ślady archeologiczne pokazują, że fragmenty tego muru zamieniły się w wapno palone, a to wymaga temperatury bodaj 1200 stopni Celsjusza, więc pożaru pewnie dwudniowego, stałego, gigantycznego, którego nikt nie gasił, więc Wawel zostaje spalony, zburzony, ale wydaje się tak ważnym punktem, tak wygodnym dla odbudowy państwa, że po tej katastrofie z 1038 roku to na Wawelu osiada kolejny polski władca, Kazimierz Odnowiciel, i to jest już rzeczywiście ta pierwsza, najważniejsza stolica. Nie jedyna, do końca średniowiecza jest zasada władzy objazdowej, ale nie da się już rządzić Polską bez Wawelu.
Jak pan powiedział o ogniu, który strawił te pierwsze, jak gdyby, oszańcowanie Wawelu, no to powiedzmy, ogień trawił Wawel nie raz. Był wielkim niszczycielem wszelkiego rodzaju zabudowy wawelskiej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć państwu, jak się ten Wawel rozwijał, tak po kolei, idąc za kolejnymi władcami, bo to jest właśnie te ponad 500 stron, które zostały zawarte.
Kilka kolejnych programów i jakbyśmy na tydzień gadali, to główne ramy historii omówimy.
Z tego Wawelu, tych pierwszych piastów niewiele się zachowało, a jeśli coś się zachowało, to kryje się pod ziemią i ewentualnie tylko dzięki wykopaliskom archeologicznym mogliśmy co nieco o tym pierwszym Wawelu opowiedzieć. No ale z Wawelem było tak, skoro już powiedzieliśmy, że było to miejsce ważne, że zaczęło być coraz ważniejsze i pełnić coraz ważniejszą rolę dla kolejnych władców Polski, no to co można było zrobić z Wawelem? No można go było tylko właściwie rozbudowywać, żeby prestiż tego miejsca podnosić jeszcze bardziej. Więc im lepsze mury, bo przecież pamiętajmy, że Wawel zaczyna, czy staje się również warownią obronną. W końcu to miejsce, w którym się znajduje, to wzgórze, no, niewybrane zostało bez powodu.
No tak, to jest najlepszy punkt umocniony w okolicy. Należy pamiętać, że ogółem te okolice Krakowa, jeszcze nie istniejącego wtedy z okresu przedhistorycznego, wczesnohistorycznego, to jest teren niezwykle grząski, niezwykle podmokły. To jest teren, gdzie powodzie się właściwie zdarzają co roku i są czymś normalnym. I Wawel to jest jeden z tych niewielu absolutnie bezpiecznych punktów. No, na północ od niego mamy ten Stożek Prądnicki, tam potem powstaje miasto lokacyjne. Ale rzeczywiście Wawel jest najwygodniejszy, najbezpieczniejszy i od samego początku jest to miejsce obwarowane. Jeszcze nie zamek, przynajmniej nie zamek w takiej zwykle przyjmowanej nomenklaturze, natomiast miejsce obronne. To, co myślę, co źle rozumiemy w historii Wawelu czy innych takich miejsc, wydaje nam się, że jest pewna właśnie stabilność, że jest pewne tylko upiększanie, rozbudowywanie i że dochodzi co jakiś czas do katastrof, które ewentualnie niszczą coś i trzeba to odnowić. Ale to takie rozumienie zabytków to jest coś absolutnie nowego. Dopiero od kilkudziesięciu lat tak patrzę na zabytki, może od 100 lat. Na Wawelu też ciągle rozmyślnie burzono ten Wawel. W ogóle większość przypadków, gdy Wawel został zatracony, powiedzmy, to nie jest przyczyna, nie są katastrofy, choć te są słusznie pani powiedziała, ciągłe, ale to jest decyzja władców, którzy burzą stare budowle, wznoszą nowe, lepsze, ładniejsze, bardziej odpowiadające im gustom. Więc mamy tych zamków na Wawelu, czy pałaców na Wawelu kilka. One aż do czasów renesansu istnieją średnio po jakieś, powiedzmy, 200 lat. Gdy już ma 200 lat taki pałac, wydaje się stary, siermiężny, należy go zburzyć albo doszczętnie przebudować. Więc mamy ten pałac Chrobrego, po którym nie wiadomo, czy została choćby jeden kawałek gruzu, bo jeszcze nie ustalono, gdzie on stał. Jest kilka takich koncepcji, każda jest kontrowersyjna.
Ale to z tym burzeniem, to myślę, że tak się działo wtedy. Tych miejsc zagospodarowanych nie było zbyt wiele, więc jeśli już miejsce okazało się być ważne...
Tak, to jest ważne, naturalne.
Właśnie, więc jak miejsce okazało się być ważne, no to żeby postawić coś nowego, zgodnie z trendami epoki, ale też zgodnie z rozwojem cywilizacyjnym, no to trzeba było zburzyć bez sentymentów i...
Bo to nie były zabytki dla tamtych ludzi. To są zabytki dla nas, ale dla takiego, nie wiem, Kazimierza Wielkiego to jest po prostu jego dom. To tak samo, jeśli my byśmy mieli na działce zrujnowany dom, no powiedzmy 50-letni, no to jeśli będzie nas stać, mamy akurat parę milionów, to go zburzymy, wybudujemy nowy. I tak patrzy król polski, czy książę polski i zwykle rzeczywiście bez sentymentów, co tworzy piękne jakby efekty, bo na przykład na Wawelu, no jak mi opowiadał jeden z badaczy Wawelu, zresztą konsultant książki, to jeśli chodzi o po piwnicach Wawelu, niedostępnych dzisiaj, to tam na ścianach tych piwnic widać wszędzie właśnie takie fragmenty sztukaterii gotyckiej, średniowiecznej, które burzono, piękne dzieła sztuki, które dzisiaj by miały wartość po prostu nieporównywalną, to widz tworz na widz tworz, powiedzmy tak w cudzysłowie, i to używano jako gruzu w piwnicy do podtrzymywania ścian. I to się wydawało wtedy zwyczajne, no bo weszła nowa moda, weszły rzeczy niby piękniejsze, ważniejsze. I tak wtedy podchodzono. I to trzeba rozumieć dla rozumienia właśnie Wawelu, że to jest miejsce ciągłych zmian. To jest miejsce, gdzie każda epoka przynosi coś nowego.
Miejsce żywe.
Żywe, tak. Mhm. Nie jest też, właśnie nie ma jednego zamku na Wawelu, jednego pałacu na Wawelu. To, co oglądamy dzisiaj na Wawelu, to jest pewna, no niestety skorupa, ale pozostałość tego Wawelu z wieku XVI. Trzeba się mocno przyjrzeć, żeby zobaczyć relikty wcześniejszego Wawelu. I one są. One są często fascynujące. Mamy drobne ślady Wawelu już od wieku przynajmniej XI. Niektóre można zobaczyć gołym okiem, niektóre to no, są niedostępne dla zwiedzających, no ale przykładowo z tej najstarszej części Wawelu, no przecież jest ta dość bzdurna legenda o czakramie wawelskim, ale ona się wiąże z odkrytymi reliktami jednego z tych najstarszych kościołów wawelskich, kościołu Gereona. Nie było tam żadnego kamienia mocy i nie ma tam żadnego kamienia mocy, ale relikty kościoła rzeczywiście odkryto.
No ale legenda robi swoje, prawda? I co po niektórzy idą na Wawel tylko dlatego, żeby się przytulić
ja
do
myślę,
muru, gdzie czakram jest.
Ludzi. Jak ja tam sporo wycieczek na Wawel zrobiłem, żeby właśnie przyglądać się różnym rzeczom, analizować i tak dalej. Za każdym właściwie razem ktoś mnie zaczepiał i pytał, gdzie można trochę się podładować energetycznie, gdzie trzeba się właśnie przytulić.
Przytulić, żeby poczuć ten czakram. Pan tutaj już wspomniał, że właściwie to, co dzisiaj oglądamy, to zamek taki, powiedziałabym, z czasów renesansowych. Oczywiście mniej więcej, bo on tak też dokładnie nie wyglądał. Ale mniej więcej zarys...
Ta część reprezentacyjna, tam gdzie rzeczywiście mieszkali władcy, zarys pomieszczeń jest powiedzmy w 80% taki jak w wieku XVI-XVII.
Tak, zarys tak, ale już nie kolorystyka, bo ta kolorystyka jest zupełnie inna i właściwie trudno nam sobie dziś wyobrazić, jak ten zamek renesansowy z czasów Zygmunta Starego, z czasów Bony wyglądał. Jak on był barwny, jak
nawet
był...
pstrokaty.
Pan pisze, że być może ten zamek nam by się dzisiaj nie podobał. A ja nie wiem, czy zupełnie by nam się nie podobał, bo kto wie, czy nie podobałaby nam się dachówka wawelskiego zamku w kolorze białym, złotym, błękitnym i zielonym na przykład.
Ja byłbym wielkim zwolennikiem powrócenia do takiego autentyzmu, no ale jestem historykiem, więc mam swoje takie gusta, że chciałbym zobaczyć, jak to było naprawdę. Natomiast jest pewnym faktem, że w XX, XXI wieku wygładzono stylistykę wcześniejszych epok. Że jak oglądamy na przykład różne rzeźby starożytne, to one są wszystkie białe, gołe i się wydaje, że tak to wyglądało. Tak nie było. Rzeźby i greckie, i rzymskie były bardzo kolorowo malowane. I tak samo było w dobie renesansu. Na tej tej samej zasadzie nam się wydaje, że renesans był właśnie taki stylistycznie niezwykle czysty, niezwykle uporządkowany. No ale to stąd dlatego, bo nie mamy kolorowych zdjęć z tamtego czasu i bo ta kolorystyka blaknie z czasem albo jest zamalowywana, zaklajstrowywana. Na Wawelu dzisiaj wiemy z całą pewnością, właśnie ten dach był wielobarwny. Mamy rachunki dworskie o tym, jakie zakupywano dachówki. One były układane w złożone wzory na tym dachu. Ale tak samo na przykład kolumny krużganków wawelskich były tak brązowo-czerwone mniej więcej. Okna malowano na zielono, nie były wcale jakieś proste, białe. Ta cała uproszczona, spokojna stylistyka, która dzisiaj nam się wydaje taka królewska czy luksusowa, to jest taki luksus rozumiany w XXI wieku, że dzisiaj mamy ten minimalizm stylistyczny. W dobie renesansu, a tym bardziej baroku, za luksusowe uważano to, co jest właśnie najbardziej z przepychem, najbardziej ostentacyjnie, najbardziej tak, to w absolutnie prosty sposób, dużo to więcej, to lepiej, tak? Tak rozumiano to w minionych wiekach.
Ale czy nie chciałby pan zobaczyć właśnie takiego Wawelu z wielobarwną dachówką, te obramienia okiennic czerwone, a okiennice były zielone, na przykład kolory były również używane do gzymsów balustradowych, a te kolumny również miały ten czerwony albo brązowy kolor. No i nagle widzimy zupełnie inny zamek, zupełnie inny pałac, prawda?
Oczywiście.
Pałac tętniący życiem.
To pewne detale próbowano przywrócić, bo był pomysł przywrócenia zamkowi dachu wielobarwnego. Zakupiono nawet pewną partię dachówek na początku XX wieku. To jeszcze było za władzy austriackiej. Położono je na partii dachu, ale konserwator zabytków stanowczo się sprzeciwił, że nie ma żadnych szans, żeby takie szkaractwo leżało na zamku, że ma być prosta, czerwona dachówka. Więc tutaj mamy odgórną decyzję władz i w ten sposób różne właśnie plany przywracania Wawelowi takiej formy historycznie upadały, bo jednak ten Wawel w okresie odbudowy, to jest już też symbol. To jest siedziba najpierw cesarska oficjalnie, potem to jest siedziba prezydenta, więc nie może ten Wawel wyglądać za bardzo jak takie żywe miejsce. I to myślę, że boli każdego historyka zajmującego się Wawelem, mnie też, że jednak ten Wawel dzisiaj, nawet nazwa Wawelu, to są zbiory sztuki, prawda? Nie próbowano na szeroką skalę odtwarzać Wawelu jako tego miejsca. Na przykład jak pójdziemy do komnat, w których mieszkała Bona Sforza, do pokojów, gdzie mieszkały jej dwórki, bo dzisiaj da się już dokładnie zrekonstruować, a to też w książce się staram robić, w którym pokoju, jak nocowały, to są fascynujące szczegóły, jak sobie uświadomimy, że te dwórki sypiały po bodaj 5 czy 7 w jednym pokoju, jak w akademiku po prostu.
A były to panny z wysokich rodów.
Dokładnie, z najwyższych rodów, bardzo dyskrytygowane, żyją w ciasnocie, tam chyba wyliczałem to dokładnie w książce, chyba 7 metrów kwadratowych na osobę wychodzi i to na same te oficjalne lokatorki bez służby, więc jest to dość ciasno w tym mieszkaniu.
Ale trochę więcej niż w akademiku jednak.
Tak, tylko że pamiętajmy, to jest akademik, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, dla córki jakiegoś Bezosa, Maska i tak dalej, dla tej absolutnej śmietanki, to nie dla takich Kowalskich.
Dwórki pochodziły właśnie z rodów wysokich, ale okazuje się, że ci, którzy dbali o pościel i o ścielenie łoża królewskiego, również z wysokich rodów pochodzili.
Skończę jeszcze myśl, bo zaraz przejdziemy do tysiąca innych myśli. Dzisiaj w tych komnatach Bony Sforcy mamy wystawę zabytków tureckich, więc mamy tam namioty zdobyte na Turkach, broń turecką. Nie ma śladu po tym, jak wyglądała sypialnia królowej. Nie ma śladu po tym, gdzie była jej jadalnia. Mi tego bardzo brakuje, że Wawel trochę się zlewa. To jest taka myśl też profesora Mosakowskiego, jednego z najwybitniejszych badaczy rezydencji, że zlewa się w taki ciąg sal muzealnych z obrazami, z zabytkami, które niekoniecznie mają związek z tym miejscem. Że szkoda, że na większą skalę nie próbowano odtworzyć tego obrazu żywego Wawelu. Długo nie dało się tego trochę zrobić. Do niedawna niezbyt było wiadomo, która część Wawelu do czego służyła, kto tam mieszkał, jak tam mieszkał. Na fascynujące sposoby to odtwarzano. Taki główny klucz do odtworzenia, jeden z głównych kluczy, to są lokalizacje toalet zamkowych. W ogóle o tym nie myślimy, ale Wawel był ogółem jedną z najnowocześniejszych pod tym względem rezydencji XVI wieku, gdy przebudowano go gruntownie, bo prawie nigdy nie burzono do zera Wawelu. Wawel ten obecny ma pod tymi obecnymi tynkami fragmenty murów jeszcze średniowiecznych. Ten budynek, przez który przechodzimy na dziedziniec arkadowy, to jest jeszcze budynek średniowieczny. Jest to tak zwany Dom Królowych, to skrzydło zachodnie i on jest pod względem takiej infrastruktury dużo bardziej prymitywny niż reszta zamku, bo właśnie go przebudowano, a nie zbudowano od nowa. Więc efekt był taki, że na przykład król w swoich prywatnych pokojach tylko dla siebie miał 4 toalety, a królowa nie miała ani jednej. Dzieliła się z synem i z zarządczyniami dworu jedną tylko toaletą. I teraz pomyślmy, jakie to uwłaczające, że królowa idzie do toalety i musi zapukać, czy czasem nie jest zajęte, tak?
Ale miała łaźnię.
Miała łaźnię, o tym musimy zaraz powiedzieć.
Mówimy
tak,
o królowej Bonie oczywiście,
tak, która królowej sobie Bonie, bo to ona jest jakby tą pierwszą naprawdę ważną lokatorką rezydencji renesansowej. Nie pierwszą w ogóle, bo przed nią jest jeszcze Barbara Zapolia w tych samych pokojach, ale to pod okiem Bony kończy się ta przebudowa Wawelu, która się ciągnie przecież pół wieku. No ale takie właśnie szczegóły, gdzie są toalety, pozwalają odtworzyć, jak w takim razie jest układ pokojów poszczególnych apartamentów, bo Wawel to nie jest jedno wielkie mieszkanie. Wawel się składa z łącznie kilkunastu sekcji różnych mieszkań, różnych apartamentów oddzielonych od siebie, traktowanych bardzo oddzielnie. To trochę jak takie wielkie blokowisko, tylko niezwykle ekskluzywne, więc każda część Wawelu ma inną funkcję, jest zamieszkiwana przez innych ludzi. Po stronie zachodniej na najwyższym piętrze mieszka Bona, na pierwszym piętrze mieszkają jej dwórki. Po stronie północnej mamy dwa piętra zajęte na apartamenty starego króla, jak wtedy mówiono, czyli Zygmunta Starego. No i te dwa apartamenty mają trochę inne funkcje. Każdy pokój tam ma inną funkcję. To dla mnie była fascynująca przygoda właśnie spróbować odtworzyć te poszczególne apartamenty. Też książka zawiera plany tych poszczególnych pięter, ale plany właśnie na zasadzie, tu jest sypialnia, tu jest pokój dzienny, tu jest salon, tak starałem się to rysować, bo akurat te plany sam rysowałem też na potrzeby tej książki, bo to jest taka rzecz, że każdy detal tam ma znaczenie, gdzie jest jakiś piec. Na przykład jak pomyślimy o jadalni królewskiej, która jest jednym z największych pomieszczeń na zamku, dzisiaj to jest tak zwana sala kolumnowa, sam fakt, że jest kolumnowa, to jest śmieszna historia, ale tam jest jeden piec w sali, która ma 150 metrów kwadratowych. No to sobie wyobraźmy, przy tym piecu było ciepło, ale po drugiej stronie pomieszczenia zimą, to ci nie dało wytrzymać. Więc to przekłada się na to, jak sadzano gości, którzy goście mogli siedzieć właśnie w ciepełku, którzy nie. Jak o tym mówimy, to też lokalizacja pieców, kominków, to mówi niesamowicie wiele właśnie o funkcjach pomieszczeń. No i tych źródeł ciepła w rezydencji są dziesiątki. Ja tam w książce dokładnie staram się wyliczyć ile. Nie dlatego, że mam manię liczb, choć trochę mam, ale dlatego, bo z jednej strony to właśnie nam pokazuje, jak żyje ta rezydencja, gdzie da się wygodnie mieszkać, gdzie mnie. A z drugiej pomyślmy, jak ta rezydencja codziennie musi być obsługiwana. Ilu ludzi musi jeździć z tymi specjalnymi wózkami po pokojach, żeby dokładać do pieca, do takiego pieca opalanego drewnem, a nie węglem, bo węgla jeszcze nie ma jakiegoś źródła ciepła. Trzeba się udać tak co 2 godziny, więc są śmieszne, ciekawe, fascynujące systemy, jak ogrzewać pokoje, nie zakłócając życia. Więc na przykład mamy takie czeluście, gdzie się pali z krużganków, albo pali się z niektórych mniej ważnych pomieszczeń w pomieszczeniach po drugiej stronie ściany, żeby na przykład służący z tym wózkiem, z opałem nie wjeżdżał do jadalni, tylko wjechał do sąsiedniej sieni, gdzie nikomu nie będzie przeszkadzać i stamtąd podłoży do pieca. Więc takie drobne detale, jak żyła, jak funkcjonowała ta rezydencja, no mówią nam po prostu niesamowicie, niesamowicie wiele.
No ale też mówią o tym, jakie udogodnienia były na Wawelu, bo jeśli mówimy o ogrzewaniu, no to jeszcze nim tam piece postawiono, potem dostawiano kominki różnego rodzaju, no to jeszcze wcześniej próbowano takiego ogrzewania podłogowego. Chociaż ono do końca się nie sprawdzało. Zresztą z tym paleniem i z tymi kominkami, z tymi piecami też był problem, no bo te pożary, o których już tu wspomnieliśmy, tak, pożary trawiły Wawel co pewien czas, no to były spowodowane właśnie albo złą budową komina, albo na przykład źle dokładanym do pieca drzewem, że za dużo może, że gdzieś tam były jakieś niedociągnięcia, jeśli chodzi o te roboty związane z piecami, czy z kominkami. A jeśli już mówimy o Zygmuncie Starym, no to tak, on rzeczywiście wydał niezły majątek na przebudowę Wawelu i renowację, no w końcu, żeby zrobić z tego zamku, no piękny pałac renesansowy jednak, no to trzeba było sporo kasy wyłożyć, zatrudnić również Włochów. Perecz jednak tam sporo się napracował. I z trzeciej strony, no Wawel nie był miejscem zbyt ciepłym, jak pan mówi o tych przestrzeniach i o tych komnatach, więc nic dziwnego, że były piece, ale czasami dokładano jeszcze kominki, prawda? prawda? No, żeby, no, szczególnie...
Tutaj kominki i piece, to jest fascynująca rzecz. One też nam bardzo wiele mówią o funkcji wnętrz. To dopiero w ostatnich latach naukowcy ustalili, przyjęli po długich dyskusjach. My tak mówimy tradycyjnie o każdym właściwie pomieszczeniu w zamku, że to komnata, prawda? Ja też w swoich dawnych książkach tak pisałem, trochę nie myśląc o tym. Jak myślimy izba, komnata, no to samo mniej więcej. A te słowa mają znaczenie. Komnata jest od kaminatus, czyli od kominek. I kominki ustawiano przede wszystkim w sypialniach, w pokojach dziennych, bo kominek daje nie tylko ciepło, on daje też światło. Więc to jest miejsce, gdzie można wygodnie, komfortowo przebywać zarówno za dnia, jak i po zmroku. Więc tam, gdzie stał kominek, to możemy z dużym prawdopodobieństwem rekonstruować właśnie lokalizację sypialni, albo stałej, albo tymczasowej. Tam, gdzie jest piec, to jest raczej pokój dzienny. No ale Bona Sforza jako pierwsza wprowadza ewenement na polskich zamkach, gdzie pojawiają się pomieszczenia, gdzie jest i piec, i kominek. Najpierw każe to zamontować u swojego syna, o którego pieści go dba, to jest jej oczko w głowie, co się oczywiście źle kończy, ale nie wchodźmy w to, już wchodziliśmy. No i mamy więc takie izbo-komnaty, no ale to jest pewien ewenement. Ale znając lokalizację tych pieców, znając lokalizację tych kominków, możemy sobie wyobrażać właśnie to codzienne życie. Więc mamy ten taki typowy, idealny jakby układ apartamentów tej epoce, że nawet ludzie najbogatsi, najważniejsi żyją w apartamentach trzypokojowych. Pierwszym pokojem jest sień, czyli takie miejsce przechodnie, gdzie się na przykład oczekuje na audiencję, gdzie różne swoje funkcje pełnią służący, dworzanie. Dalej mamy izbę, czyli ten pokój dzienny, pokój spotkań, pokój, gdzie może być też na przykład tron królewski. No i wreszcie mamy to najbardziej prywatne, ostatnie pomieszczenie, komnatę. Te układy się oczywiście zmieniają w praktyce. Apartament Bony ma trochę inny układ. Apartament Zygmunta Starego jest ogółem większy i dzieli się jakby na dwie części. Poza tym takim typowym apartamentem mamy jeszcze tą część jadalnianą, mamy też pokój srebrowych, gdzie jego dworzanie z jednej strony pilnują tych cennych talerzy, dzbanów i tak dalej, a z drugiej strony też tam sypiają, mieszkają, są na zawołanie. Król ma też swoją altanę, czyli taki zadaszony taras na najwyższym piętrze Wawelu. On został po części dzisiaj zrekonstruowany, chociaż pierwotnie był dużo, dużo większy. Zygmunt ma też to, co się zupełnie błędnie nazywa kurzą stopką, czyli taki wysunięty belwederek z oknami ze wszystkich stron, bardzo pięknie przeszklony, więc trochę tak jak dzisiaj menedżerowie, CEO mają te gabinety narożne, prawda? Cornet suits, no to podobnie Zygmunt Stary ma też taki przeszklony, z którego widzi cały Kraków, cały Kazimierz, po prostu najpiękniejszy widok, jaki można wtedy sobie wyobrazić na miasto.
Wiem? Ale dodajmy, że Zygmunt Stary ma również swoją łaźnię, królowa ma swoją Bona, a król ma swoją. Jeszcze jeśli dorzucimy ogród, no to zobaczmy, ile tych wspaniałych, różnych pomieszczeń jest na Wawelu. Jeszcze musimy dorzucić też i kuchnię, a jak dodamy, że król miał kuchnię osobną, a królowa miała osobną, no to też nam się powiększa ilość osób, ale nie możemy zatrzymać się na Wawelu renesansowym.
Oj, możemy całe życie spędzić na tym Wawelu renesansowym.
On wprawdzie fantastyczny i piękny, no ale jednak też był moment, kiedy ten odrestaurowany Wawel strawił
pożar. No ale
pożar.
Nie boli pani, zostawiać tyle pięknych szczegółów tego, że jak wchodzimy na dziedziniec, dzisiaj są zamurowane okna po jednej stronie, że to są te pokoje dwóre, gdzie chodziło o to, żeby mężczyźni ich nie podglądali, że gdy widzimy takie okienko zaraz przy bramie, to jest okienko pokoju klucznika, gdzie on tam wypatrywał, kto chce zmierzać na zamek. No tych szczegółów są dziesiątki i setki. Dla mnie było naprawdę przygodą odtwarzać, które tam służący szli, żeby zanosić posiłki dla króla, żeby one nie wystygły po drodze, bo od kuchni do jadalni mamy sto kilkadziesiąt metrów przez wiele, wiele pokoju, więc jak to zrobić i dyskretnie, i właśnie szybko, i wygodnie. Więc no tak, wiem, musimy to zostawić, ale mam nadzieję, że państwo sięgną po książkę i te szczegóły tam znajdą.
Oczywiście, a myślę, że warto też opowiedzieć, troszeczkę przynajmniej zaznaczyć, że Wawel to nie tylko ten zamek, to nie tylko apartamenty królewskie, to nie tylko pokoje dwórek i pokoje służących, to nie tylko kuchcików, kucharzy, kucharek i tak dalej, i straży. Wawel to również miasteczko całe. Wawelskie miasteczko to rzeczywiście fenomen. Śladu właściwie nie zostało po tym wawelskim miasteczku, a szkoda, a przecież ono miało swój układ ulicy, a przecież miało swoje placyki, a przecież miało swoje kościoły odrębne, nie, katedra. Katedra zawsze stała w tym miejscu, w którym stoi. Raz jedna, raz drugie. Trzy katedry, no bo jedna po drugiej, ale w tym miasteczku właśnie były kolejne kościoły. Nic z tego nie zostało i zniszczenie tego miasteczka wawelskiego to nie tylko działalność kolejnych lokatorów wzgórza wawelskiego, myślę tutaj o obcych lokatorach, czyli chociażby o Austriakach, prawda, którzy zadomowili się niestety na dość długo na wzgórzu wawelskim, ale okazuje się, że także działalność mieszczan krakowskich. Więc
głównie jest to decyzja naszych lokalnych.
Więc powiedzmy o tym miasteczku wawelskim, bo to fenomenalne jest po prostu, że ten Wawel nie był takim wyczyszczonym miejscem z ogromnym placem, jak dzisiaj mamy. Nim wejdziemy na dziedziniec arkadowy i potem przejdziemy do tych dawnych komnat, o których przeznaczeniu niezbyt chyba dobrze też wiemy, patrząc na tym, co dzisiaj się tam znajduje, ale o tym miasteczku.
No tak, Wawel ogółem ma mniej więcej 4 hektary. Mówię mniej więcej, bo Wawel się przestrzennie też zmienia, jest bardziej usypywany, powiększany, on jakby rośnie przez kolejne wieki, przez dodawanie tych kolejnych linii fortyfikacji. Natomiast powiedzmy, mniej więcej ta zabudowa to są 4 hektary. Zamek zajmuje z tego około 1/3, nawet nieco mniej. Do tego mamy jeszcze katedry, no i całą resztę przestrzeni. I tak jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, to na Wawelu się zaczyna Kraków, więc tam od samego początku mamy inne domy, inne rezydencje i to się nie zmienia właściwie do XVIII stulecia. Funkcje się zmieniają, ale ogółem na Wawelu mamy jeszcze w wieku XVI-XVII kilkadziesiąt budowli, około powiedzmy 30 murowanych tylko budowli poza zamkiem i katedrą. To są i inne pałace wawelskie, o których kompletnie nie pamiętam, że na Wawelu są nie tylko pałace królewskie, są pałace potężnych możnowładców, niezwykle luksusowe, ekskluzywne rezydencje. Pewne ich ślady widać w budowli dzisiejszego, dzisiaj już nie seminarium duchownego, to mówimy kiedyś seminarium duchownego, które kiedyś było jeszcze właśnie kilkoma pałacami możnowładczymi połączonymi właśnie w to seminarium. Więc mamy takie drobne relikty. Natomiast ogółem prawie całą zabudowę Wawelu wyburzono w wieku XIX, bo wtedy tak rozumiano upięknianie. To jest ta sama myśl, która stała za zniszczeniem murów Krakowa, po których zniszczeniu mamy tylko basztę floriańską i barbakan. No i podobnie na Wawelu wyburzono całą właściwie zabudowę. Robiły to władze Rzeczpospolitej Krakowskiej, więc de facto autonomiczne polskie władze, które oczywiście działały w cieniu zaborców, ale w tych lokalnych sprawach między innymi Wawelu, same decydowały.
Ale oni zaczęli burzyć, dokończyli jednak Austriacy, którzy chcieli mieć taki duży plac, kiedy wprowadzili
Austriacy
tam koszary.
W ogóle, albo Austriacy podczas pierwszej swojej okupacji, krótkiej okupacji, którą przerywa Napoleon, mają w ogóle plan, żeby zlikwidować katedrę wawelską. I ten plan dość daleko się posuwa. Pojawia się na dyskusjach kapituły krakowskiej, katedralnej, gdzie rzeczywiście jeden z jej członków proponuje, żeby wziąć te worki złota od Austriaków i usunąć groby królewskie i przenieść je do miasta. Więc ten
do kościoła
pomysł jest
świętych Piotra i Pawła.
Dokładnie. No jest to przerażający pomysł z dzisiejszej perspektywy, no ale Austriacy chcieli przerobić katedrę na kościół garnizonowy. To się nigdy nie udaje. Za tej drugiej okupacji, czyli w drugiej połowie XIX wieku, dochodzi do takiej sytuacji, że katedra zostaje ogrodzona. Jak mamy ten mur katedry do dzisiaj otaczający dawny cmentarz katedralny, to tam po prostu drzwi przejścia zostały zamurowane. To widać na zdjęciach z tego okresu. I krakowianie mogą wejść tylko do katedry bramą tak zwaną Wazów, czyli od strony miasta i tylko ten drobny kawałeczek wzgórza jest dla nich dostępny, a cała reszta jest odgrodzona, odmurowana. No ale jednak zdecydowana większość tego burzenia następuje za czasów Rzeczpospolitej Krakowskiej. Wtedy jest wizja, żeby przekształcić Wawel de facto w taki wielki, pusty park. Austriacy znajdują swój sposób. Oni przekształcają nie park, tylko właśnie plac apelowy. Więc ta wolna przestrzeń pośrodku Wawelu, którą do dzisiaj oglądamy, to jest właśnie wojskowy plac apelowy i tam jeszcze na początku XX wieku stała szubienica, żeby żołnierze czuli respekt. Też ją widać na niektórych starych zdjęciach. Natomiast widzimy też takie odkryte na początku XX wieku mury, fundamenty niektórych tych budowli. No, widać 3 te budowle pośrodku Wawelu, ale ich było o wiele, wiele więcej. Były właśnie kościoły, były domy, był jakby cały system działania tego Wawelu. Były dziesiątki budowli zajmowanych przez różnych ludzi kościoła, bo pamiętajmy, że w katedrze wawelskiej było ogółem 50 ponad ołtarzy i każdy z tych ołtarzy miał swoją, że tak powiem, obsługę swoich księży, altarystów, więc są to kadry naprawdę olbrzymie. Ale mamy
msze odbywały się przez 24 godziny na dobę.
Dokładnie.
Różne
i to wiele mszy jednocześnie. My pomyślimy o 50 ołtarzach, no to w różnych częściach Wawelu są jednoczesne msze. Też do katedry przechodzi się takimi potajemnymi przejściami dla króla, dla królowej z różnych części Wawelu. Jedno z nich zostało zrekonstruowane, ale było tych przejść więcej. Też w książce trochę poświęcam uwagi temu, jak one działały, jak wyglądały. No ale znowu skręcamy w stronę rezydencji. No ale mamy stajnie królewskie, mamy całą tą jakby infrastrukturę konieczną dla działania. Mamy też różne te pałace możnowładcze, z których jeden jest przekształcany z czasem na zoo królewskie, gdzie polscy władcy trzymają niedźwiedzie, lwy. Mamy informacje o tym, jak Jagiełło jeszcze próbował zdobyć dla siebie lwy z Włoch, jak tłumaczono mu, gdy już wreszcie je wywalczył, jak hodować te lwy w Polsce, jak sprawić, żeby się chciały rozmnażać w mroźnym klimacie i tak dalej.
Dlatego dostał parkę.
Dokładnie, dostał parkę. Nie wiemy niestety, czy udało się tutaj reprodukcja w wawelskich warunkach. Natomiast możemy dzisiaj, jest to trochę taka sprawa zupełnie nieznana, zrekonstruować, gdzie dokładnie to zoo się znajdowało. No mamy ślady też fortyfikacji. No, to są wszystko takie absolutnie zaginione aspekty działania Wawelu. No, to, co jest najważniejsze, Wawel nie jest mieszkaniem dla króla i królowej, jest mieszkaniem dla setek i tysięcy osób. I tak samo budowa Wawelu. Mówimy, że to Zygmunt Stary zbudował Wawel. No, on oczywiście był takim duchem jakby tej inicjatywy. On ułożył pieniądze, chociaż pożyczone, nie swoje. To jest jeden z naszych typowych zadłużonych władców, ale budują Wawel no, setki osób. No, tutaj się sprowadza Włochów, sprowadza się Niemców, sprowadza się właściwie specjalistów z całej Europy, bo jak myślimy o tych włoskich kamieniarzach, to oni byli włoscy przede wszystkim dlatego, że pracowali w stylu włoskim. No, oczywiście mamy Bereczego, który jest faktycznie Włochem. Mamy wielu tych specjalistów, którzy przyjmują role kierownicze i wiemy, że przybywają z Włoch. Natomiast oni na przykład bardzo chętnie najmują kamieniarzy ze Słowacji, bo tam są po prostu dobrzy kamieniarze pracujący w tym stylu, którego się oczekiwało. Ale do różnych, no zwłaszcza drobniejszych prac, do prac, które trzeba przeprowadzać z bliska, angażuje się Krakowian czy ogólnie mieszkańców Polski. Na przykład jest trochę wpływowych ludzi, którzy zbijają fortuny na dostarczaniu cegły na Wawel. No tej cegły przecież trzeba no, setki tysięcy sztuk, więc mamy dokładne informacje, że na przykład jeden z krawców królewskich zakłada cegielnię i robi fortunę na sprzedawaniu cegły, no bo jak jest krawcem, no to w kółko będzie rozmawiać z królem, no to nie da się bez przymiarek zrobić żadnego płaszcza, tak, sukny i tak dalej, więc świetna metoda, żeby się obłowić. No i takich historii mamy pełno. To, co było dla mnie ważne przy tej książce, żeby nie opowiadać o Wawelu królu, żeby opowiadać o Wawelu, który zawsze był w pewnym sensie no, Wawelem nas wszystkich. Był Wawelem no, dla setek osób, więc jest to historia też tego, jak żyją, jak pracują służące, gdzie mieszkają, kto jest potrzebny nocą na Wawelu, w jaki sposób sypia, w jaki sposób pracuje za dnia, czym były te kuchnie królewskie, bo te kuchnie, które dzisiaj stoją, one zostały wzniesione na polecenie Hansa Franka. Każdy, kto wchodzi na Wawel, ogląda nazistowski, hitlerowski budynek, który dopiero na początku XXI wieku jeszcze trochę ogołocono z takiej stylistyki nazistowskiej, ale jeszcze...
Ale jeszcze ile było gadania przy tym, ile no, buntu, że dlaczego mamy skuwać te balkoniki, które
dokładnie,
Hans Frank wybudował.
Dokładnie, przemówień sobie zrobił, a w środku jeszcze bardziej tego sale okrągłe na wzór Kancelarii Rzeszy, ale prawie nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Wchodzi się na Wawel bramą bernardyńską, którą wzniesiono na polecenie Hansa Franka. Jedyne co, że nigdy na niej nie zamontowano planowanego tego nazistowskiego orła, ale poza tym ta brama jest identyczna, jak była w 1943 roku. Ja nie mówię, żeby ją burzyć, ale to jest po prostu jeden z tych wątków historii, którego kompletnie nie pamiętamy i turysta idzie od ona, o, tak kuchnie królewskie. Tak wyglądały za Zygmunta Starego. Nic tam tak nie wyglądało.
Właśnie, można było powiedzieć, że żal trochę, że Zamek Królewski na Wawelu nie pokazuje tego życia królewskiego, nie pokazuje tego, jak tam się żyło, jak się mieszkało, jak funkcjonował ten Wawel tak naprawdę na co dzień. Jako mieszkanie władcy, ale mieszkanie to, co pan mówi, też i dziesiątek, setek innych ludzi. No może dlatego, że jakby z tego chociażby wyposażenia z czasów renesansu nic się nie zachowało. Wawel był grabiony nie tylko przez dwa najazdy szwedzkie, ale też przez Prusaków, przez Rosjan, przez Austriaków. Padał ofiarą wielu pożarów. Oczywiście moglibyśmy o tym Wawelu opowiadać, jak mówiliśmy, bardzo długo, ale ja bym, ponieważ zbliżamy się do końca, ja koniecznie chciałabym jeszcze, panie Kamilu, na koniec opowiedzieć historię, o której nie wiedziałam, o której się dowiedziałam jednej z wielu z pana książki. Chodzi oczywiście tutaj o to, jak to dzielnie bronili się konfederaci barscy na Wawelu. Wcale nie tak krótko, bo przez ponad 2 miesiące oblegani przez wojska rosyjskie, ale nie tyle jest ciekawe, jak się bronili, bo
jak się tak,
ale najciekawsze jest, jak się dostali.
Ja tylko jedno zdanie dokończę do tego wcześniejszego. Ja nie chciałbym demonizować tego, co się dzieje na Wawelu, bo jedno trzeba podkreślić, nie ma właściwie drugiej takiej historii sukcesu renowacji tak ważnej budowli historycznej w Polsce. Rzeczywiście to, co zrobiono na Wawelu, jest imponujące. W dużym stopniu przez lata nie dało się po prostu eksponować tej historii, bo jej nie znaliśmy, bo nie było badań w tym temacie, ale może ta książka i wiele tych prac naukowych, które się ukazywały, da pewien asumpt, żeby pomyśleć o tym, co innego na Wawelu można by pokazać, jak to pokazać, żeby jak najlepiej wykorzystać to miejsce. Ale tak, no konfederaci, ja... konfederaci.
Tak, tylko uzupełnię, że oczywiście szczupłość artefaktów jest spowodowana tym, co powiedziałam. No jednak...
Wszystko spłonęło, wszystko albo rozkradziono.
Kataklizmami, które na nas spadły, czyli nie tylko pożary, ale też i wojny, i kradzieże, których dopuszczali się grabieżcy, czyli ci, którzy najeżdżali na...
Wawel od XVII wieku jest funkcjonalną ruiną. Wiele razy próbuje się go mniej lub bardziej udolnie renowować, zwykle bardzo, bardzo pobieżnie. No i właśnie jako taka ruina funkcjonuje też w czasach Konfederacji Barskiej, gdzie ostatni nasz król Poniatowski wprawdzie przeprowadza remont, ale tylko taki, że przez tydzień Wawel funkcjonował podczas jego przyjazdu. Nawet dachy się zalepia mchem, tak żeby już w kolejnym roku przeciekały. No i on jest traktowany znowu jako twierdza obronna i konfederaci wchodzą tam po prostu kanałem ściekowym, odprowadzającym po prostu fekalia. I taki kanał udało się odkopać, znaleźć
ale,
jego
ale
wyjście.
Panie Kamilu, powiedzmy kanał fekalny, kanał ściekowy, ale chodzi o gabaryty tego kanału również. Jest, no to nie był wielki kanał.
Nie, on jest bardzo ciasny. Nie jest pewien jak ciasny, bo on jest podany w stopach, nie wiadomo jakich stopach. Ogólnie każdy miał swoją stopę. Czy to są stopy polskie czy francuskie. Prawie każdy wymiar, jaki mi tam wychodził, to się chwyta za głowę, jakim cudem ktokolwiek, najchudszy człowiek, byłby w stanie się przez to przecisnąć. Więc mamy tutaj kilkadziesiąt metrów przeciskania się w górę kanałem ściekowym, gdzie nie da się obrócić, gdzie ledwo da się ruszyć nogą i gdzie cały oddział konfederatów wdziera się nocą na Wawel. Inne grupy konfederatów odwracają uwagę wojsk rosyjskich i rzeczywiście udaje się zająć Wawel właściwie bez jednego strzału, gdzie Rosjanie są tak zdziwieni, tak przerażeni, kilku zostaje zabitych, inni zostają pojmani. I Wawel bez walki, po przejściu tym kanałem ściekowym, dostaje się w ręce konfederatów, którzy się potem tam wiele tygodni bronią w strasznym głodzie, gdzie jedzą szczury, ptaki i tak dalej, bo nie dało się wejść kanałem ściekowym z zapasami, prawda? A jednak Wawel jest tą wtedy dosłownie oblężoną twierdzą. No jest to ostatnie oblężenie Wawelu w czasach Rzeczpospolitej.
No ale to w sumie bardzo dramatyczna historia, no bo pomijając to bardzo takie spektakularne wejście, wdarcie się na Wawel przez tych konfederatów, no to jednak bronią się dzielnie przez ileś miesięcy. No w końcu muszą się poddać, bo siły przeciwnika są zdecydowanie większe. No nie mają szans na utrzymanie się na Wawelu. Poddają się i mają zagwarantowane podczas tego aktu poddawania się, że zostaną puszczeni wolno i że jak nic im się specjalnie nie stanie. No i tutaj wychodzi cała Rosja, Rosjanie, bo zostają oczywiście aresztowani, kiedy się tylko poddadzą i wywiezieni na Sybir.
Dokładnie, no jest to, co pani wcześniej powiedziała. Wawel jest taką Polską w miniaturze. Ta historia jest poniekąd opowieścią o Polsce z perspektywy Wawelu, o różnych tych zwrotach akcji, ale też o tych niezwykłościach, bo oczywiście, że tak jak pani powiedziała, gdyby Polska ma się dobrze, Wawel ma się dobrze, ale nie zawsze, no bo Wawel coraz bardziej leży na uboczu. Im Polska jest większa, im bardziej to centrum polityczne się przesuwa, no właśnie do centrum, tym bardziej władcy nie chcą na Wawelu mieszkać. Więc jest to też historia właśnie ciekawa tej relacji i narodu politycznego, i szlachty, i władców, i krakowian do tego miejsca, na które każdy rozumie, że jest niezwykle ważne, ale coraz mniej osób chce rzeczywiście tu mieszkać, bo nie ma tutaj wody, bo nie jest to wygodne, bo te budowle są coraz bardziej zabytkami, a nie wygodną, bieżącą rezydencją. Więc jest to w dużym stopniu historia zmagania się z historią, z tym, jak szybko ten Wawel niszczeje. To jest olbrzymi budynek przecież, więc nawet jak Zygmunt Stary włoży w to, no, w przeliczeniu na nasze pieniądze tam 100 czy 200 milionów złotych, no to już po kilku latach pierwsze pokoje zaczynają obrastać grzybem, przeciekają dachy, walą się różne fragmenty, każda wichura coś tu zerwie, tam zerwie, więc utrzymanie Wawelu jest ciągłą mordęgą, jest pracą, w którą ciągle dziesiątki osób muszą wkładać wysiłek, gdzie cały czas wymienia zmienia się meble, gdzie nie wiem, wiemy o czterech łóżkach Bonny Sforcy, na przykład zawsze łóżko królowej było większe od łóżka króla, to ważny szczegół, ale już nie.
Ale nie będziemy wchodzić, tak. Dlaczego?
W każdym razie, no to jest właśnie rezydencja, która no, nie może istnieć. Każdy, kto ma dom czy nawet mieszkanie, wie, że to jest skarbonka bez dna, prawda? I Wawel też jest taką skarbonką bez dna, gdzie każda dekada przynosi nowe wyzwania, nowe problemy, nie tylko w postaci olbrzymich pożarów, które nawracają co kilkadziesiąt lat i które no, zmuszają ponownie i ponownie do nowego spojrzenia na Wawel, ale też te codzienne wyzwania. No i to jedno, co musimy powiedzieć na koniec. Wcale pożar w 1595 roku nie sprawił, że przeniesiono stolicę do Warszawy. Nikt nigdy nie przeniósł stolicy do Warszawy. Do samego końca Rzeczpospolitej to w Krakowie koronuje się królów. Nie było nigdy decyzji o tym, że stolica jest gdzie indziej. Z perspektywy symboliki politycznej tu zaczyna i kończy się władza.
Czyli pan występuje przeciwko temu mitowi, że Zygmunt III, Waza, jego alchemiczne doświadczenia spowodowały pożar Wawelu, no i jednocześnie przeniesienie stolicy z Krakowa
na
do Warszawy.
Na pewno nie alchemiczne doświadczenia, on je robił, ale one pożaru nie wywołały. Właśnie. Pożar był efektem po prostu źle zamontowanego komina. Tak jak już mówiliśmy, o to zwykle chodziło, o błędy budowlane.
No ale o tym, proszę państwa, wszystkim można przeczytać w pierwszej biografii Wawelu autorstwa naszego gościa Kamila Janickiego. Poznają państwo tam jeszcze wiele szczegółów dotyczących tego mieszkania, życia, kto jak mieszkał na tym Wawelu, kto lubił mieszkać na Wawelu, a kto z Wawelu uciekał. Co się działo w czasach Rzeczpospolitej Krakowskiej, to nie tylko to upięknianie Wawelu, czyli wyburzanie miasteczka wawelskiego, no ale właśnie jak ten Wawel w tym czasie wyglądał podczas tych 30 lat wolności, bo tyle trwała Rzeczpospolita Krakowska. O tym i innych wszystkich wspaniałych historiach można przeczytać i warto przeczytać, a potem pójść na Wawel i zobaczyć oczyma wyobraźni, jak ten Wawel mógł albo jak wyglądał naprawdę. Kamil Janicki, autor biografii Wawelu, był naszym gościem. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
Dziękuję pani i państwu za uwagę.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.